Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Kilka dni temu na ulicach Poznania pojawił się gwieździch z gwiazdą kolędującą, prowadzący mędrców ze wschodu. Były diabły i anioły, były też oczywiście tradycyjne dary dla Dzieciątka Jezus i przede wszystkim tysiące poznaniaków, którzy wzięli udział w kolejnym orszaku Trzech Króli. Relacja z tego wydarzenia już za moment na naszej antenie. W dzisiejszym programie także pierwsza część nowego minicyklu przybliżającego tajemnicę Eucharystii. A naszym przewodnikiem po tym wbrew pozorom dosyć zapomnianym świecie będzie jeden z najbardziej znanych i charyzmatycznych zakonników w Poznaniu. Między niebem a ziemią zapraszam. Mędrcy ze wschodu, Trzej Królowie, symbolizują poszukiwania Boga. Przypomniał podczas orszaku Trzech Króli w Poznaniu biskup Szymon Stółkowski. Tysiące poznaniaków w świąteczny poniedziałek przemaszerowało w barwnym korowodzie z Placu Wolności na Stary Rynek. Dla jednych było to głębokie przeżycie religijne, dla innych plastyczne przedstawienie biblijnych wydarzeń, a jeszcze dla innych manifestacja wiary czy po prostu okazja do kolędowania. Z uczestnikami orszaku rozmawiał Jacek Butlewski.
Jest to bardzo wyjątkowy dzień i wyjątkowa uroczystość.
Gwiazdor w takim stroju bardzo tradycyjnym, nie czerwień, ale brązy dominują.
Tak, bo to może nie tyle gwiazdor, co tutaj u nas nazywany jest gwieździchem. Tym, który niesie gwiazdę kolędującą, idzie razem z królami do Dzieciątka Jezus. No jest to dla mnie bardzo ważne. To dzień wyjątkowy i bardzo się cieszę, że możemy tak licznie, w tak dużym gronie uczestniczyć w tym święcie razem ze wszystkimi, którzy tutaj przychodzą na Plac Wolności, na Stary Rynek w Poznaniu.
Nie zawsze ten dzień był dniem wolnym od pracy, prawda? Po tej zmianie lepiej?
No zdecydowanie lepiej. Myślę, że to też wpływa na to, że więcej osób przyjdzie świętować, więcej osób poczuje tą rodzinną atmosferę, ten wspólny duch i jeszcze świąt Bożego Narodzenia.
Za co Pan najbardziej lubi to święto, ten orszak, ten pochód?
Właśnie za tą wspólnotę, taką wspólnotę rodzinną, za wspólną radość wszystkich, którzy przychodzą tutaj, aby iść w orszaku Trzech Króli.
Ksiądz Łukasz Łukasik, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej na orszaku. Korona już jest wzięta?
Już jest wzięta, za chwilę ją założę na głowę. Czekamy na rozpoczęcie tego naszego wspólnego kolędowania i przemarszu na Stary Rynek. Chcemy być tutaj wspólnie, razem cieszyć się i przeżywać te tradycje Świąt Bożego Narodzenia nadal.
Jakie to ma znaczenie dla wierzących?
Myślę, że ogromne. To jest piękna inicjatywa tego przemarszu razem z Trzema Królami. No chcemy gdzieś jeszcze bardziej właśnie wejść w tą tajemnicę wcielenia Chrystusa, bycia razem z nami i też bycia ze sobą jako tutaj mieszkańcy Poznania.
Kim byli mędrcy?
Mędrcy no, byli oczywiście kimś bardzo mądrym, kto ze wschodu przyszedł za pomocą właśnie gwiazdy mogli pokierować się do Betlejem i odkryć tam to miejsce, gdzie przyszedł na świat Zbawiciel.
Pierwsi świadkowie Chrystusa.
Tak, byli to pierwsi świadkowie, ale przede wszystkim też, co warto podkreślić, są gdzieś utożsamiani z narodami pogańskimi. Stąd też bardzo ważne jest dla nas to, że przy żubku betlejemskim nie byli tylko Żydzi, ale także poganie. I z tych dwóch jakby społeczeństw wyrosło chrześcijaństwo. Zbieramy w tym roku na cel lokalny. Celem lokalnym jest Katolicki Ośrodek Uzależnień w Wierzenicy, terapii uzależnień i oczywiście temat zbiórki misyjnej, czyli dzieci betlejemskie z Zambii.
Jak ksiądz tutaj z perspektywy schodów przy Arkadii zerka na zebranych na Placu Wolności ludzi, to co ksiądz myśli?
Myślę, że jest nas bardzo dużo i cieszę się, że jest nas tak wielu. Cieszę się, że są rodzice z dziećmi, bo to jest właśnie pokazanie przekazu, tradycji, jaką my niesiemy z tymi świętami Bożego Narodzenia.
W orszaku w imieniu metropolity poznańskiego szedł biskup poznański Szymon Stółkowski.
Dzień radosny dla wszystkich, którzy cieszą się z Bożego Narodzenia. To nie tylko katolicy, ale też chrześcijanie wszyscy. A myślę, że świętować na ulicach mogą wszyscy, bo wszyscy przeżywamy święta Bożego Narodzenia. Różnie ludzie rozumieją, ale dla katolików jest to szczególny czas, radości z tego, że Jezus objawia się całemu światu. Zawsze ta uroczystość mówi nam o tym, że Pan Jezus, Zbawiciel świata, narodził się dla wszystkich ludzi. Pastuszkowie, kiedy przychodzą w święta Bożego Narodzenia, reprezentują Izrael, środowisko żydowskie. Dzisiaj przychodzą ludzie spoza tego kręgu, czyli Jezus objawia się tym, którzy są poza narodem wybranym i pragnie, żeby oni go poznali, pokochali, naśladowali. Zawsze nosiłem koronę, ale dzisiaj reprezentuję księdza arcybiskupa, więc pozostanę przy tym bilecie.
Z roku na rok jest coraz więcej, czyli to pokazuje, że to jest naprawdę święta rodziny, że rodziny chcą wspólnie świętować to ważne wydarzenie właśnie i spędzić czas po prostu ze sobą. A ludzie są uśmiechnięci, kolędują, rozmawiają, po prostu ważne, żeby być ze sobą.
Zbieramy dla dzieci z Zambii.
Jeżeli chodzi o ośrodek w Zambii, to tam wystarczy nawet złotówka na jeden ciepły posiłek dla dziecka, gdyż jest to ośrodek dla sierot i półsierot.
Tak niewiele dla nas w sumie, a dla nich dużo.
Dokładnie, więc naprawdę każdy może pomóc.
Jesteśmy tutaj, bo chcemy pomóc tym dzieciom i myślimy, że możemy coś zrobić pozytywnego, zamiast po prostu siedzieć w domu i czekać na jutrzejszy dzień. Więc no, chcemy pomóc i zrobić coś pozytywnego w tym naszym życiu.
Jak przeżywacie to święto? Jak ważne to święto dla Was?
Szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie jakieś święto bardzo ważne w życiu, nigdy nie było, ale myślę, że możemy nadać jakieś znaczenie temu dniu i coś z tym zrobić.
Myślę, że nie każdy czuje potrzebę takiego świętowania. To jest piękne, że mamy te uliczne jasełka od już kilku lat, że prawie 1000 miast w Polsce w to się włącza, ale są ludzie, którzy wolą zostać w domu czy pójść na mszę świętą i nie czują takiej formy świętowania i to trzeba też zrozumieć, ale cieszy mnie to, że ta idea się rozszerza coraz bardziej. Tak żartowałem zawsze, że turniej czterech skoczni kończy się w Austrii, ponieważ tam jest dzień wolny od pracy. Trzech Króli. Myśmy nie mieli. Teraz mamy i nawet mamy co robić w tym dniu. Nie tylko oglądać turniej czterech skoczni, ale świętować te jasełka na ulicy. Nie było to dniem wolnym od pracy, ale myślę, że ja się cieszę. Nie? Jako ksiądz, jako biskup, jako chrześcijanin cieszę się i myślę, że gospodarka na tym nie ucierpi, nie? Że jeden dzień więcej, a radość bycia razem, rodzinne świętowanie. I myślę, że są tutaj osoby, które także nie chodzą na co dzień do kościoła, czy nawet w święta, czy może nawet nie chrześcijanie, ale czują ten klimat świąt i chcą razem te jasełka uliczne przeżywać. I to jest też piękne.
Dla katolika nie ma niczego bardziej podstawowego niż liturgia. Ale już nie tak oczywiste są symbole, którymi w trakcie mszy świętej posługują się zarówno wierni, jak i sam kapłan. Tymczasem okazuje się, że podczas Eucharystii można nawet popełniać błędy. Dlatego przez najbliższe tygodnie nasz ekspert, franciszkanin ojciec Leonard Bielecki, przybliżać będzie Państwu owo wyjątkowe wydarzenie, jakim jest msza święta. A nie zawsze łatwe pytania zadawać mu będzie Sandra Soluk.
Liturgia pełna jest symboli, pełna jest odniesień do Biblii, do historii chrześcijaństwa, do tradycji. Powtarzamy je jako wierni co tydzień. Ale z ojca doświadczenia, jak wiele z tego rozumiemy, my wierni?
Ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że czasami niewiele. Nawet widzimy, że podstawowe rzeczy, czyli kiedy usiąść i kiedy stać, i co odpowiedzieć, jak ksiądz nie poprowadzi albo nie ma dzwonków, to w niektórych parafiach to wygląda słabo. Tutaj bez odniesienia do czegoś głębiej, liturgia, która chowa się za wieloma znakami, gestami, jest ciężko czytać i o tyle warto chwilkę czasu poświęcić tej sprawie, bo przecież zobaczmy, że liturgia łączy niebo z ziemią. To właśnie tam doświadczamy najbliżej Boga. To nie jest jakiś obrząd, jakiś spektakl, tylko dokonuje się coś żywego, prawdziwego i to na naszych oczach, ale jednak jest za zasłoną. Jest to ukryte. Jest to ukryte nawet dla zmysłów często. Proszę zobaczyć, że po konsekracji jest przeistoczenie. Mówimy, że to jest tajemnica wiary i mówimy w pieśni eucharystycznej, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Ale jednak zmysłami coś chwytamy. I są rzeczy dla nas bardzo trudne i faktycznie tutaj bez wiary ani róż, ale są rzeczy, które mają swoje korzenie w starożytnym kościele, czy też w rozmaitych zwyczajach kultu publicznego, które Kościół przejął do liturgii. No i o tym byśmy chcieli powiedzieć. Ja na początku może chciałbym powiedzieć o ołtarzu troszeczkę. Słuchajcie, ołtarz zawsze powinien być w centrum kościoła. Kiedyś budowano kościoły w ten sposób, że rozpoczynano od budowy ołtarza i wokół ołtarza dopiero powstawała cała reszta. Już pamiętamy kościoły na planie krzyża równobocznego, krzyża greckiego, czyli wszystkie te części krzyża były równe. W środku był ołtarz. Taki kościół mamy niedaleko Poznania u benedyktynów w Lubiniu. Bardzo ładnie tam widać. Przepiękny kościół. I na samym środku jest ołtarz. Ludzie otaczali ołtarz z każdej strony. Ołtarz jest centralnym miejscem, który symbolizuje Chrystusa. I zobaczcie, że liturgia tak naprawdę nie rozpoczyna się od w imię Ojca i Syna, ale rozpoczyna się od bardzo czułego gestu, jakim jest pocałunek kapłana. Kapłan w sposób oddając cześć, ale też nawiązując taką intymną, bardzo serdeczną, pełną miłości relację z Chrystusem, kiedy całuje blat ołtarza. Ołtarz jest symbolem Chrystusa, stąd też będziemy okadzali ołtarz dookoła i na początku, na końcu liturgii, zobaczcie, wyraźnie oddajemy mu cześć. Myślę, że warto tak na to spojrzeć. Przychodzimy do kościoła, kapłan całuje ołtarz i też spróbujmy w duszy uczynić taki serdeczny pocałunek Chrystusa. Pełen czułości. Przychodzimy spotkać się z Bogiem, który nas kocha. W ołtarzu jest takie wgłębienie. Ono jest nazywane grobem. Tego nie widzicie, drodzy słuchacze, ponieważ jest obrus na ołtarzu. Ale pod obrusem w ołtarzu będzie takie wgłębienie i tam będą relikwie męczenników. Otóż jest to nawiązanie do Apokalipsy świętego Jana, gdzie czytamy: ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Te relikwie męczenników przypominają nam również o ofierze Chrystusa, bo w ogóle całą Eucharystię chciałbym, abyśmy rozumieli w kontekście ofiary Pana Jezusa, tego, co się wydarzyło na krzyżu. Czyli widzimy, że kapłan podchodzi do ołtarza, kapłan sam jest symbolem Chrystusa, stąd też, kiedy jest dzwonek, wstajemy nie dlatego, że wychodzi ksiądz Krzysztof Nowak na przykład, czy tam Jan Kowalski, a dlatego, że wychodzi kapłan, który symbolizuje Chrystusa. Często ludzie też tak się dziwią, że kapłanowi tak się skłania głowę, że kapłana się okadza na przykład na Eucharystii. Otóż okadza się, ponieważ on symbolizuje nam postać Chrystusa, o tym będziemy jeszcze później mówili. No i przejdźmy szybciutko do niektórych gestów na modlitwie, które znamy, ale może nie do końca pamiętamy znaczenie. Otóż złożone ręce. Pewnie jak, kochani słuchacze, stoicie w kościele, to przyjmujecie różne pozy. To jestem przekonany o tym. Część ludzi ma ręce złożone jak takie małe dzieci do paciorka, część może ma takie zaplecione dłonie, część może opiera ręce o ławkę, czy opieracie w ogóle się o jakiś filar. To różnie bywa. Jakie znaczenie mają te złożone ręce? Chciałbym, żebyśmy skojarzyli takie złożone ręce dziecka do modlitwy, dwie dłonie wzdłuż siebie złożone, które się dotykają. Otóż ten gest, słuchajcie, to jest bardzo stary gest, on pochodzi z XIII wieku, gdzie poddany tak złożone ręce wkładał w ręce swojego przełożonego. On miał ręce rozchylone, dłonie w kształcie literki V, a my te ręce, które mamy złożone tak, powiedzmy, że pobożnie do modlitwy, one były wkładane w ręce swojego Pana. Ten gest zachował się w liturgii, ale co to dla nas znaczy, że my na mszy świętej, mając złożone ręce, już tą postawą wyrażamy, że nasze życie oddajemy w ręce Pana Boga, że chcemy, aby On był naszym Panem, że nasze życie jest w Jego rękach, a mieć życie w rękach Boga to już dużo. Zobaczcie, początek Eucharystii, my mamy złożone ręce, kapłan czule całuje symbol Chrystusa, a my oddajemy się w jego ręce. Drugi gest, który jest znany, to jest bicie się w pierś w trakcie pokutnym. Najłatwiej to skojarzyć w ten sposób, że biję się w pierś, aby poruszyć moje serce, które jest jak dzwon, po prostu, żeby skruszyć jego skorupę, uznać, że jesteśmy grzeszni i w tym akcie pokuty warto mieć to na uwadze, że tu nie robimy rachunku sumienia, tylko przypominamy sobie, że popełniamy grzechy i że bez Bożego miłosierdzia ani rusz. I trzeci gest, na którym bym chciał się chwileczkę zatrzymać, to jest gest rozłożonych rąk. Zobaczcie, że przez połowę mszy świętej ksiądz ma rozłożone ręce. Ten gest rozłożonych rąk, możemy powiedzieć, że jest to gest błagalny. Nie? To może być gest także taki dziękczynny, czy gest uwielbienia. Ale innym nieznanym znaczeniem, albo mało znanym znaczeniem tego gestu rozłożonych rąk jest symbol Chrystusa ukrzyżowanego. Zobaczcie, jeżeli kapłan podczas najświętszej jednak ofiary jest symbolem Chrystusa, to gest rozłożonych rąk będzie gestem, który przypomina wiernemu: przez całą mszę świętą Chrystus umarł za mnie, z miłości oddał swoje życie.
Podczas modlitwy Ojcze Nasz zdarza się, że wierni także rozkładają ręce. Czy powinni, czy mogą tak robić?
No nie. I to jest pewnie zaskoczenie dla wielu. Coraz więcej osób na kościele rozkłada ręce podczas modlitwy. Otóż przepisy liturgiczne jasno określają, jakie gesty są przypisane kapłanowi, który przewodniczy zgromadzeniu, i jakie gesty są przypisane dla wiernych. Chodzi o pewien porządek, o jednolitość gestu, o zrozumienie gestu, który jest, i ról, które są. Stąd też, jeżeli są msze święte dla jakichś mniejszych grup duszpasterskich, to bywa, że faktycznie wierni też mają ręce rozłożone i powiedzmy, że z racji duszpasterskiej ten gest jest dopuszczalny. Natomiast na takiej normalnej mszy świętej, w sensie mam na myśli w tygodniu czy w niedzielę, w zgromadzeniu liturgicznym, poprawnie nie powinniśmy tak robić. Nie? To znaczy, nie powinniście Państwo tak robić. Ten gest jest zastrzeżony kapłanowi.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który, idąc tropem dzisiejszej Ewangelii, zabiera nas nad rzekę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, obchodzimy dzisiaj niedzielę chrztu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tą niedzielą kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Zobaczmy, jaka przepiękna modlitwa jest dzisiaj do Boga wznoszona przez kapłana na początku Eucharystii. Przytoczę jej słowa. Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanii uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. I byłoby przepięknie, gdybyśmy tą modlitwą dzisiaj wołali do naszego Boga w taki sposób bardzo osobowy. Panie, oto ja, Twoje dziecko, proszę Ciebie, abym odrodzony z wody i Ducha Świętego zawsze żył w Twojej obecności. Zobaczmy właśnie, że stajemy jako ochrzczeni przed naszym Bogiem, nie jako słudzy, nie jako najemnicy Boga, ale jako Jego przybrane dzieci. To jest nasza prawdziwa tożsamość ludzi zanurzonych w wodzie Chrztu Świętego. Jestem dzieckiem Boga, który nigdy o mnie nie zapomni. Tę obietnicę Bóg złożył przez proroka Izajasza. Zobaczmy, że jest to niesamowita łaska, dar Bożego życia, i o tym mówiliśmy nieco więcej tydzień temu. Mamy Boga, który jest naszym Ojcem, dobrym, miłosiernym, pełnym łaskawości i dobroci. Mamy Boga, który chce naszego szczęścia, które nigdy się nie skończy. Jesteśmy przybranymi dziećmi wszechmogącego Boga i pozwólmy sobie na cieszenie się z tego faktu. Cieszmy się. Tak, jestem dzieckiem Boga. Drugi człowiek, nawet najbliższy, może o mnie zapomnieć, ale on nie. A od kiedy to ma miejsce? Od kiedy jestem Jego przybranym dzieckiem? No właśnie od momentu Chrztu Świętego. Znamy na pewno bardzo dobrze datę naszego ziemskiego narodzenia. Mamy zapisane to w dokumentach, w metryce, dokumencie ze szpitala, w dokumentach z Urzędu Stanu Cywilnego. Obchodzimy przecież również urodziny. Mamy tort ze świeczkami, który przypomina nam, ile czasu spędziliśmy tutaj już na ziemi. Ale czy, drodzy radiosłuchacze, znamy datę narodzenia się jako dzieci Bożych? Ja na przykład urodziłem się 15 kwietnia 1974 roku i 20 dni później, czyli 5 maja, zostałem narodzony z łaski Bożej jako dziecko Boże i nigdy przez Boga nie będę odrzucony. Nawet jeżeli przydarzą się grzechy ciężkie, to Bóg mi nie odrzuci, będzie szukać mnie jako zaginionej owcy, aby cieszyć się razem ze mną. Zachęcam dzisiaj Was, jeżeli nie pamiętacie daty swojego chrztu, aby poszukać metrykę, odszukać ją. Po to również, by w ciągu roku, w tym właśnie wyjątkowym dniu, kiedy stałem się dzieckiem Boga, obchodzić swoje urodziny. Wyjątkowe urodziny. I o tym podwójnym narodzeniu m.in. przepięknie naucza święty Cezary z Arles w jednym ze swoich kazań. O ile bowiem przez pierwsze narodzenie byliśmy naczyniami zasługującymi na gniew Boga, o tyle dzięki drugiemu staliśmy się naczyniami miłosierdzia. Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć. Drugie powołało na powrót do życia. Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana. Po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko w świątyniach zbudowanych ręką ludzką, nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Drodzy radiosłuchacze, od momentu Chrztu Świętego mieszka we mnie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. We mnie On mieszka z miłości, bo chce dawać mi swoje życie, które jest życiem wiecznym. Zobaczmy, to więcej niż oddanie nerki czy też innego organu dla drugiego człowieka. Dzięki temu darowi on może przeżyć trochę czasu tutaj na ziemi. Bóg daje nieskończenie więcej. Daje swoje życie, życie wieczne. A to wszystko dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego i to również dzisiaj mamy dobrą okazję, aby choć przez chwilę zatrzymać się nad tym, czym jest sakrament. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy przepięknie, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Teraz przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, które je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. I być może znamy katechizmową, skróconą wersję odpowiedzi, czymże jest sakrament albo czym są sakramenty. Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski, które nie tylko ją oznaczają, ale i sprawiają. Mamy zatem w sakramentach trzy elementy. Sakramenty są znakami, czyli chodzi tutaj o jakiś zewnętrzny, widzialny, materialny i rytualny aspekt. Tak? Sakramenty zawsze sprawujemy przy użyciu pewnego rytu, którego istotnym elementem właśnie jest coś materialnego, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, połączenie tego materialnego znaku i słowa. Na przykład tym znakiem w sakramencie Chrztu Świętego jest polanie wodą i temu elementowi materialnemu zawsze towarzyszy słowo, a więc pewna formuła sakramentalna. Zapewne nieraz uczestniczyliśmy w sakramencie Chrztu Świętego i słyszeliśmy, jak kapłan nad chrzczonym dzieckiem wypowiadał te słowa: Macieju, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na marginesie, drodzy radiosłuchacze, być może pamiętamy o tym, że chrztu może udzielić w sytuacji na przykład zagrożenia życia każdy człowiek, nawet nieochrzczony w kościele katolickim. Sakramentalne znaki oznaczają się również sprawczością. Oznacza to, że sakramenty nie tylko są znakami, które nas o czymś informują albo które wymuszają na nas pewnego rodzaju działanie. Przywołajmy chociażby znaki drogowe. One nas informują, że na przykład zbliżamy się do skrzyżowania, że musimy skręcić w lewo lub też się zatrzymać w takim, a nie innym miejscu. Znaki sakramentalne, a więc złożenie elementu materialnego i słowa, mają charakter wydarzenia, sprawiają w człowieku zmianę, dokonują tego, co oznaczają. I do tego trzeciego elementu sakramentu, czyli łaski, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski, który nie tylko ją oznacza, ale i sprawia. O widzialnym znaku już powiedzieliśmy, o słowie, o tej rzeczywistości sprawczej, o elemencie materialnym. Pozostaje nam jeszcze trzeci element owej definicji, a mianowicie łaska. Tym, co sakramenty sprawiają, jest właśnie łaska. I tutaj nie będziemy rozwijać tego problemu. Powiedzmy sobie tylko, że łaska jest spotkaniem człowieka z osobą Boga, z trójosobowego Boga, który się człowiekowi ofiaruje. I jak powiedzieliśmy sobie w pierwszej części naszego spotkania, Bóg przychodzi, by dawać człowiekowi swoje życie, a więc daje Bóg w sakramencie samego siebie. Kiedy Bóg daje się człowiekowi, to Boża obecność go przemienia, uświęca. My to możemy powiedzieć teologicznie, przebóstwia. Mówiąc zatem krótko, łaska jest osobowym spotkaniem między Bogiem a człowiekiem, które pozostawia w przyjmującym łaskę realną przemianę wewnętrzną. Zobaczmy, kiedy dzisiaj pójdziemy na Eucharystię i przyjmiemy Komunię Świętą, to przyjmujemy prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Mam w sobie Jego ciało, które mnie wewnętrznie przemienia. I być może wiele razy doświadczyliśmy tego, że przyjmując ciało Jezusa Chrystusa, doświadczamy niesamowitego pokoju, innej siły, nieludzkiej siły. Podobnie wydarza się niejednokrotnie w sakramencie pojednania, gdzie Bóg mi daje swoją łaskę przebaczenia i pokoju. Katechizm Kościoła katolickiego, drodzy radiosłuchacze, również wskazuje na 5 zasadniczych skutków sakramentu chrztu, który wprowadza człowieka w chrześcijańską nowość życia. Jakie to są skutki chrztu świętego? A mianowicie uwolnienie od grzechu pierworodnego, synostwo Boże, wszczepienie w Jezusa Chrystusa, wszczepienie w Kościół Święty oraz udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła. Tak bardzo krótko i zwięźle mówi o tym katechizm w numerze 1213. Nie wiem, drodzy radiosłuchacze, czy wiecie, że polskie słowo chrzest nie jest również przekładem greckiego baptizmos. To polskie słowo chrzest wywodzi się od imienia Chrystusa, choć jego pochodzenie nie jest jasne. Oryginalne bowiem słowo baptizmos oznacza zanurzenie. Jego znaczenie jest zatem ściśle związane z gestem zanurzenia w wodzie, choć jak tłumaczy właśnie katechizm Kościoła katolickiego, zanurzenie w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie. Chrzest, zanurzenie w wodach Jordanu, którego udzielał Jan Chrzciciel, nie był jeszcze chrztem, jakiego my dostępujemy. Pierwszym tym chrztem udzielanym w imię Jezusa Chrystusa na kartach Biblii jest chrzest w dniu Pięćdziesiątnicy, ale o tym powiemy sobie, kiedy będzie na to czas, po zesłaniu Ducha Świętego. Zobaczmy również, że sakrament chrztu ustanowił Jezus Chrystus, mówiąc tuż przed swoim w niebo wstąpieniem: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Takie słowa zanotowuje ewangelista Mateusz. Powróćmy jeszcze na chwilkę do treści modlitwy, którą przywołaliśmy na początku naszego spotkania, która przepięknie łączy się z dzisiejszą Ewangelią, jest jej streszczeniem i spróbujmy ją choć po trosze rozszyfrować. Wszechmogący wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Całe wydarzenie dokonuje się oczywiście nad Jordanem, albo bardziej w rzece Jordanie. Jordan jest to brama do ziemi obiecanej. Jeżeli pamiętamy Stary Testament, to przekraczali ją już patriarchowie, na przykład Jakub na jej brzegu, spoglądając na ziemię obiecaną ze stepów Moabu, stanął również sam Mojżesz. Do ziemi Bożych obietnic nie wszedł. Pięcioksiąg kończy się obrazem Izraela stojącego wciąż na granicy ziemi obiecanej, ale to tutaj, dużo, dużo później staje Jezus. I to nie przypadek. Dlaczego? Tylko dotąd mogło doprowadzić Izraelitów prawo i ich wielki duchowy przewodnik Mojżesz, właśnie na granicę ziemi obiecanej. Ale tylko Jezus może wprowadzić Izraela, wciąż stojącego na granicy ziemi obiecanej, do ziemi Bożych obietnic. Zobaczmy, nasz ludzki wysiłek nie zbawi nas, tylko łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jordan jest również symbolem rzeki spływającej ludzkim grzechem i w tę rzekę właśnie wchodzi Jezus, który jest bez grzechu, przyjmuje z rąk Jana Chrzciciela chrzest na oczyszczenie z grzechu. Po co to robi? Czy wchodzi w tę wodę, bo tak wypadało, bo tak wszyscy robili? Nie, on sam mówi, muszą się wypełnić pisma. Jezus, wchodząc w rzekę ludzkiego grzechu, demonstruje w ten sposób solidarność z grzesznikami. Nie brzydzi się ludzkim życiem. Wchodzi do Jordanu także po to, aby wziąć na siebie ludzki grzech. Jezus nie zniechęci się moim grzechem. On go nienawidzi, ale kocha mnie jako swoje dziecko. I również Jordan jest rzeką dzieci Bożych. Kiedy w jej wodach wchodzi Jezus, niebo się otwiera, a głos Ojca potwierdza: oto mój Syn, w którym mam upodobanie. Ojciec już wie, co go czeka, że będzie cierpiał, że weźmie na siebie ciężki krzyż, którego nie oszczędzi mu ten świat. Na samym początku Bóg Ojciec mówi do swojego dziecka: jesteś moim umiłowanym Synem, cokolwiek stanie się z Tobą, jestem blisko. Nawet kiedy będziesz krzyczał przerażony, dlaczego mnie opuściłeś, pamiętaj, to mnie nie przerazi. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Będę blisko Ciebie. Zobaczmy jeszcze Duch Święty, który wstępuje niejako gołębica. Gołębica, która wstępuje wówczas na Jezusa, to symbol miłości Ducha Świętego. To także znak Bożego miłosierdzia. W Księdze Rodzaju to ona ogłasza koniec potopu. Nowy czas, w którym Bóg nie będzie już usyłał kary mającej zatracić Jego dzieci. Uczestnicząc dzisiaj w Eucharystii, słuchając Słowa Bożego o chrzcie Jezusa Chrystusa, prośmy Ducha Świętego, aby odnowił w nas sakramenty Chrztu Świętego, aby odnowił w nas świadomość, że jestem dzieckiem mojego Boga i Pana. I prośmy również Ducha Świętego, aby dał mi wiarę, by całym sercem, całym swoim umysłem uwierzyć w słowa, które Bóg wypowiedział nad każdym z nas w czasie Chrztu Świętego. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Zanurzam Cię w wodzie Chrztu Świętego nie po to, aby zatracać, ale po to, by dawać Tobie moje życie. Jesteś moim umiłowanym dzieckiem i nigdy Cię nie opuszczę. Życzę sobie i Wam radości z przeżywania dzisiejszej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
A ja dołączam do życzeń księdza Macieja Sarbinowskiego. Do usłyszenia w kolejnym Między Niebem a Ziemią w przyszłą niedzielę, tuż po godzinie 12.
Między Niebem a Ziemią.